Ukraińska armia poinformowała w sobotę, że wszystkie miejscowości wokół Kijowa zostały wyzwolone spod rosyjskiej okupacji. Gdy żołnierze i dziennikarze weszli na odzyskane tereny, zobaczyli setki ciał martwych cywili. Szef ukraińskiego MSZ ocenił, że rosyjskie wojsko celowo dokonało tej masakry. Dlaczego? Jak Zachód powinien zareagować na to bestialstwo? Jaka kara powinna spotkać Putina i jego zbirów? Już za chwilę zapytam o to ukraińską dziennikarkę, która z Charkowa uciekła do Polski. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest poniedziałek, czwarty dzień kwietnia. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witaj.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Jest z nami również Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Witaj.
Dzień dobry.
Czekamy już teraz na Wasz udział w programie. Możecie pisać pytania i komentarze na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w okolicach Kijowa. Będziemy również rozmawiać o tym, co powinien zrobić Zachód. Ale jedno jest pewne, te zdjęcia, które obiegły cały świat, mimo wszystko nas zszokowały. Jest to coś nieludzkiego. O tym mówiła ukraińska dziennikarka, która już za chwilę wystąpi w telewizji Idź Pod Prąd, ale na początku pokażmy reportaż Cezarego Kłosowicza.
Kilkaset zamordowanych osób znaleziono na ulicach podkijowskiego miasta Bucza po wypędzeniu rosyjskich okupantów. Większość ofiar to mężczyźni w wieku od 16 do 60 lat, ale znaleziono też wiele zamordowanych kobiet. Wielu mieszkańców zostało zabitych strzałami w tył głowy, niektórzy mieli związane z tyłu ręce. Ukraiński wojskowy cytowany przez Rzeczpospolitą powiedział: rozstrzeliwanie, sądząc ze stanu ciał, trwało w ciągu kilku ostatnich dni, a to znaczy, że nie było spontaniczne, znaczy był rozkaz i mamy do czynienia z jeszcze jedną zbrodnią wojenną. 1 kwietnia mer Buczy Anatolij Fedoruk poinformował, że ukraińskie wojska dzień wcześniej wyzwoliły to miasto. Jednak tego samego dnia sekretarz Rady Miasta Taras Szaprawski informował na telegramie, że wyzwalanie miasta trwa. Wciąż jest duża liczba grup saboterzystów, są rosyjscy żołnierze, którzy przebierają się w cywilne ubrania i kontynuują opór, mówił Szaprawski. Ostrzegał, że wiele miejsc jest zaminowanych. Wielka prośba do wszystkich, którzy przebywają w Buczy: nie zbliżajcie się do nieznanych obiektów, nie chodźcie po terenach zalesionych, nie zbliżajcie się do porzuconego sprzętu wojskowego, nie dotykajcie ciał zmarłych, które są pozostawione od dłuższego czasu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że są zaminowane, powiedział sekretarz Rady Miejskiej. Część ofiar zginęła właśnie od ładunków wybuchowych. Również 1 kwietnia portal rosyjskiej telewizji Zvezda opublikował wypowiedź dowódcy jednego z oddziałów, które miały działać w okolicy Buczy, Aleksieja Szabulina. Stwierdził on, że oddziały piechoty morskiej prowadzą oczyszczanie miejscowości. Rosyjskie słowo zaczystka jednoznacznie kojarzy się z podobnymi operacjami w Czeczenii, kiedy Rosjanie przeszukiwali wsie dom po domu, mordowali i torturowali ludzi i rabowali ich mienie. Armia ukraińska informację o pełnym wyzwoleniu miasta podała w sobotę 2 kwietnia. W niedzielę doradca prezydenta Ukrainy Oleksiej Arestowicz w specjalnym przemówieniu mówił: świat powinien zobaczyć dowody rosyjskich zbrodni w Buczy, Irpieniu i Hostomlu. W tych miastach widać postapokaliptyczne obrazy z horroru. Wśród już znalezionych ofiar zbrodni wojennych są zgwałcone kobiety, które próbowano spalić, zabici przedstawiciele władz lokalnych, dzieci, starsi ludzie, mężczyźni. Wiele osób ma związane ręce, ślady tortur. Zostali zabici strzałami w tył głowy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do zachodnich przywódców: zapraszam panią Merkel i pana Sarkoziego do odwiedzenia Buczy i zobaczenia, do czego doprowadziła polityka ustępstw Rosji w ciągu 14 lat. Aby zobaczyli na własne oczy torturowanych Ukraińców.
Piekło na ziemi, horror, takie słowa padają również. Ludobójstwo, pastor Paweł Chojecki, jaka była twoja pierwsza reakcja na to, co zobaczyłeś?
No niestety po zbirach komunistycznych, po Rosji Putina, no nie spodziewałem się czegoś innego. Także tu, kiedy już ta wojna się rozpoczęła, to wiadomo było, że te orki Putina, tak, no myślę, że to jest dobre określenie, zresztą od początku wojny używane, będą się dopuszczać najgorszych możliwych niegodziwości, zbrodni, mordowania dzieci, tu przyłączania jakichś min, materiałów wybuchowych, żeby ktoś, kto na przykład chce pochować swojego bliskiego, który został przez nich zamordowany, to jeszcze i ten człowiek, żeby został zabity, miny gdzieś w zabawkach dziecięcych. To samo robili Niemcy, nie żadni tam hitlerowcy, tylko Niemcy robili na terenach Polski, stąd my to znamy, a to rozstrzeliwanie ludzi ze związanymi rękami cywilów strzałem w tej głowy, no to każdemu Polakowi jednoznacznie przypomina Katyń. I zobaczcie, że Rosjanie najpierw z premedytacją, nie w ramach jakiejś tam zemsty czy jakichś na polu walki, jakichś rozgrywek i emocji, tylko w wyniku rozkazu od samego Stalina i jego otoczenia, tak teraz w wyniku rozkazów od samego Putina, bestialsko i systemowo mordują ludzi, a winę później obarczają kogoś innego, bo tak jak Niemcy były obarczone winą za Katyń, nie? Rosjanie absolutnie nie przyznali się, tylko powiedzieli, że to Niemcy zabili polskich jeńców bezbronnych bestialsko i w sposób zaplanowany z rozkazu najwyższych władz komunistycznych. Tak dzisiaj już media rosyjskie donoszą, że to Ukraińcy sami siebie zastrzelili z kuszy w plecy i różne takie hańbiące rzeczy. Nie będę nawet tego powtarzał.
Tak,
to ruskie pachołki w rodzaju Korwina, niech się zajmują takim śmietnikiem ruskiej propagandy, ale dla Polaka zachowanie Rosjan niestety nie jest zaskoczeniem.
Cezary Kłosowicz, co więcej wiadomo już dzisiaj o tym, co wydarzyło się w okolicach Kijowa? Czy możesz też powiedzieć naszym widzom, że jakieś pierwsze reakcje państw Zachodu? Mamy problem z dźwiękiem. Mam nadzieję, że może zaraz...
Jeszcze... Wiemy, że znaleziono co najmniej 400 ofiar w samej Buczy. Nie wiemy jeszcze, jak w innych miejscowościach. Wiemy, że w zasadzie Rosjanie zapowiadali, że tak będzie. Znaczy wiedzieliśmy, że się do tego szykują, bo były już informacje o tym, że przygotowują listy osób, listy proskrypcyjne na Ukrainie, w miastach ukraińskich. No, oczywiste było, że będą to osoby do likwidacji lub do wywózki. I tak się stało. To przypomina sytuację, jak mówiłem w tym krótkim materiale, na przykład z Czeczenii. Już nie trzeba tam sięgać do czasów II wojny, bo to wiemy z historii, ale nawet no, całkiem niedawno w Czeczenii były takie akcje prowadzone systemowo w wioskach, tak zwane zaczystki, czyli oczyszczanie niby, pod tym terminem się kryje po prostu chodzenie od domu do domu, wywlekanie ludzi, mordowanie, zabieranie ich majątku. Tu Ukraińcy wskazują, że głównie byli zabijani mężczyźni w wieku poborowym, czyli zdolni do walki, ale także kobiety, także starsi ludzie, także nawet dzieci, ale widać, że chodziło przede wszystkim o to, by no, pozbawić możliwości walki te miejscowości. I no, wiedzieliśmy, że tak będzie, to było oczywiste, ale kiedy się to widzi, to jednak no, to szokuje mimo wszystko. I no, oczywiście cały świat to teraz potępia, ten świat zachodni. Antony Blinken mówił, że to jest jak cios w brzuch, sekretarz, rzecznik z USA. Natomiast no, nie wiem, jaka będzie reakcja. Mam nadzieję, że w końcu to skłoni Zachód i NATO do reakcji nie tylko słownej, nie tylko wspierającej, ale już faktycznie militarnej.
Tu, jeśli mogę troszeczkę się nie zgodzić z tobą, Czarku, myślę, że tu jeszcze inne czynniki niż ten pragmatyzm wojny, czyli żeby pozbawić...
Nie mówię, że to jedyny czynnik.
Tak, tak, żeby ktoś tak nie zrozumiał naszej wypowiedzi, nie, to chciałem dodać takie dwa, można powiedzieć, uzupełnienia. Jeden z zatrzymanych oficerów rosyjskich, przesłuchiwany przez stronę ukraińską, zeznał, dlaczego oni właśnie dopuszczają się
skąd takich... Skąd ta nienawiść w stosunku do Ukraińców?
Okrucieństw, nie? Że to nie jest... zwykłe zabijanie, to jest mordowanie i czerpanie jakiejś przyjemności z tego mordowania, bo strzelanie do młodych dziewczyn i rozjeżdżanie ich gąsienicami czołgów, no to kto by takie coś wymyślił, jak nie ruski łeb, jak to się mówi, nie? I on powiedział, dlaczego oni tak nienawidzą Ukraińców, nie? Mniej więcej tam cytuję z pamięci, powiedział, że oni nie mają prawa żyć lepiej niż Rosjanie. Rozumiecie państwo, co siedzi w ruskim łbie? Jaka to jest dzicz azjatycka? On jest gotowy zamordować z premedytacją, męczyć, torturować drugiego człowieka tylko dlatego, że on sobie lepiej radzi w życiu, że on jest szczęśliwszy, że on jest bogatszy, że on ma porządek na podwórzu, a nie rosyjski bardach i tak dalej. Nie? To jest powód, i to dla oficera, nie dla jakiegoś, wiecie, kałmuka przeniesionego tam gdzieś z dzikiej Syberii i postawionego tu w cywilizowanym świecie, tylko oficer armii rosyjskiej, on z zimną krwią mówi o swoich motywacjach. Nie? I drugi, myślę, czynnik, to społeczeństwo było wychowywane od lat w ateizmie. Nie? Oczywiście też wszystkie inne religie też mają na swoim koncie różne zbrodnie, ale jest taka prawidłowość, że naród się zachowuje stosownie do tego, w jakiego Boga wierzy. I teraz widać, jak ta darwinowska, pseudonaukowa, ateistyczna propaganda zrobiła rzeczywiście tak, jak Darwin nauczał, z ludzi zwierzęta. To jest dla nas, jak myślę, wielkie ostrzeżenie, bo część ludzi mówi, ale po co nam w ogóle chrześcijaństwo? Po co nam Biblia? Przecież nauka wystarczy, przecież pochodzenie od małpoluda nam wszystko wyjaśnia. Popatrzcie na ruskiego Zbira. I przestańcie pieprzyć te bzdury.
To posłuchajmy teraz ukraińskiej dziennikarki, która z Charkowa uciekła do Polski. Dzisiaj też między innymi zapytałam ją o to, o mentalność Rosjan. Skąd ta nienawiść w stosunku do Ukraińców? Wracamy za kilkanaście minut. Zostańcie z nami. Dziś naszym gościem jest Olena Golikowa, ukraińska dziennikarka, która uciekła do Polski z Charkowa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Zdrastwicie. Dobry dzień.
Dobry dzień. Oczywiście pomimo tych strasznych informacji my się nie poddajemy, my informujemy państwa. Mam takie pytanie, bo dziś cały świat mówi o zdjęciach z Buczy. Widzimy bestialsko pomordowanych cywilów przez Rosjan. Jakie były pani pierwsze reakcje na informacje o tym ludobójstwie?
Pierwsza reakcja to był szok.
Pierwszą reakcją był szok.
Ja mogła sobie przedstawić jakieś rzeczy, zwierstwa i tak dalej, no ja nie mogła przedstawić sobie, że w 21 wieku może być takie warwarstwo.
Mogłam sobie wyobrazić pewne okrutne rzeczy, ale nie myślałam, nie wyobrażałam sobie, że takie barbarzyństwo, takie bestialstwo może się wydarzyć w XXI wieku.
Даже во время Второй мировой войны не было, мне кажется, ну, русские превзошли преступления гитлеровцев в Украине.
В певном смысле те збродні, які, які są dokonywane przez Росіян в Україні зараз, są nawet gorsze niż zachowania Niemców podczas II wojny światowej.
I dzieci, kobiety, mirni życiele, staryki, których prosto rozstrzeliwali za to, że oni okazali, prosto wyszli na ulicę.
Osoby cywilne, dzieci, kobiety, osoby starsze, które zostały zamordowane, zastrzelone tylko dlatego, że wyszli na ulicę podczas gdy Rosjanie wchodzili do Buczy czy do Irpienia.
To prosto zwierstwo, to prosto orda, to prosto no nie ludzie. To nie po chrześcijańsku, to nie po człowieczeski.
To jest bestialstwo, to jest zachowanie hordy i nie jest to ani po ludzku, ani po chrześcijańsku.
To w takim i samo straszne, że как сегодня я читала, сказал глава британской разведки Ричард Мур, что оказывается казни входили в планы Путина по вторжению в Украину.
I co więcej, byłam jeszcze bardziej szokowana tym, kiedy się dowiedziałam, że według informacji szefu wywiadu brytyjskiego Richarda Moora, plany Putina, jeśli chodzi o inwazję, zakładały dokonanie masowych egzekucji ludności na Ukrainie.
I nasz Michał Podoliak, to z administracji prezydenta, też wczoraj zajawiał, że widzimy, on pisał w socjetach, widzimy, krematoria mobilne, które przedpolagało się, изначально все думали, dla военных, widzimy, oni все-таки byli предназначались dla гражданских.
A według radcy prezydenta Ukrainy Michała Podolaka, według jego informacji w portalach społecznościowych, wygląda na to, że te mobilne centra kremacyjne do spalania ciał, które były zaobserwowane razem z wojskami rosyjskimi, całkiem możliwe, że celem obecności tych jednostek było spalanie nie ciał rosyjskich żołnierzy, tylko ciał ludności cywilnej.
W takim razie muszę zapytać, ale to jest trudne po prostu, żeby w ogóle pomieścić to w głowie. Tak jak przed chwilą pani powiedziała, to nie jest po ludzku, to nie jest po chrześcijańsku, ale dlaczego? Skąd taka nienawiść wśród Rosjan u Putina do Ukraińców, do niewinnych ludzi? To przecież nie byli żołnierze. Oni, tak jak czytamy w relacjach świadków, szli gdzieś do pracy, szli z dziećmi i natrafili na rosyjskich zbrodniarzy.
Dla czego?
Odkąd taka nienawiść?
Mnie кажется, вот я вчера говорила с многими своими коллегами из Украины, которые они сейчас в разных городах Украины за границей. Я говорила со знакомыми.
Rozmawiałam wczoraj z moimi znajomymi, kolegami z pracy, którzy obecnie znajdują się w różnych miastach na Ukrainie albo za granicą.
И у всех шок, и все не могут, все не ожидали такого, и все думают, что это какой-то либо массовый гипноз, либо разжигание ненависти, которое последние 8 лет особенно в России прививалось населению.
Wszyscy są zszokowani i tłumaczą to możliwe nawet, nie wiedzą tak naprawdę, jak to wytłumaczyć, czy to jest masowa hipnoza w Rosji, czy to naprawdę taka agresywna mowa nienawiści prowadzona przez rosyjską propagandę w ciągu ostatnich 8 albo więcej lat doprowadziła do takich zachowań?
Потому что пугает то, что часто даже мы смотрим интервью простых россиян, москвичей в том числе, которые в своих словах говорят, что в Украине нацисты, в Украине фашисты, они поддерживают политику Путина. Более того, они даже говорят, что всю Украину надо снести с, с лица земли, и в том числе и заодно и другие страны, и Польшу в том числе даже называют.
Страшно есть то, что обсервуємо то в разных материалах, видео, вивядах, которые są проведены ze zwykłymi Rosjanami w Moskwie czy innych miastach, kiedy Rosjanie są pytani odnośnie tego, jaki jest ich stosunek do obecnych wydarzeń, do wojny w Ukrainie. I mnóstwo zwykłych Rosjan naprawdę wierzą w to, że w Ukrainie panuje faszyzm, że rosyjska armia ma kogoś od kogoś tam zwalniać. Oni masowo wspierają Putina, wspierają działania wojska rosyjskiego, a co więcej, niektórzy z nich nawet mówią o tym, że Ukrainę trzeba zrównać z ziemią i iść dalej, w tym do Polski.
И сам, конечно, есть и другие россияне, которые его не поддерживают, но их меньше. Вот. Но просто мы, все, с кем я говорила вчера из знакомых, все сказали, поддерживались одной мысли, независимо друг от друга, что, как официально, что Путин убивал не Путин, убивали простые солдаты, простых людей. То есть виноваты, нельзя говорить, что виноват только Путин.
Oczywiście, że są i również inni Rosjanie, którzy mają inne poglądy i nie popierają tego, co się dzieje w Ukrainie. Nie popierają wojny. Natomiast faktem jest to, i wszyscy moi znajomi się z tym zgodzili, kiedy rozmawiałam z nimi, że te zbrodnie, te morderstwa, które widzimy, których skutki widzimy w Buczy, były dokonane nie przez Putina, tylko przez Rosjan, przez ruskich żołnierzy, którzy przebywali tam na rozkaz Putina. Ale to nie Putin mordował ludzi, nie Putin strzelał cywili, tylko to byli Rosjanie.
I ja jeszcze porażaję to очень сильно cynizm того, что в России, как обманывают все время. То есть официальные власти России, вчера прошла новость, что они заперечивали. То есть,
шокує мене цинічне кламство росіян і шчególnie osób pełniących oficjalne stanowiska w Rosji, jeśli chodzi o te wydarzenia. Jeszcze wczoraj zaczęli rozpowszechniać cyniczne kłamstwa o tym, że te wydarzenia to wcale nie jest zbrodnia, tylko ukraińska prowokacja.
Да, и в соцсетях потом позже появилась информация, потому что нашли скрины с того же сайта, например, который сообщал, что это украинская провокация, и новость, например, от 1 апреля, в которой наоборот, которая вот звучит, что полный контроль кадры морских пехотинцев в Буче. То есть они сами себе противоречат.
Те, на przykład, российские медиа, то mówią sprzeczne ze sobą rzeczy. И jeżeli wczoraj raportowały, że Rosjanie zostawili Bucze jeszcze 4 dni temu i nie mogli dokonać tych zbrodni. Jednocześnie przed tym, 1 kwietnia, ten sam portal informował o tym, że Bucza jest kontrolowana przez armię rosyjską.
Screen.
To jest przykład takich kłamstw rozpowszechnianych przez rządowe media Federacji Rosyjskiej.
To очень все пугает, цинично, и все люди, с кем вот я говорила, первое, что говорят, что не забудем, не простим.
То есть направду страшное, цинично, и мы того не запомним и не выбачим.
То в таком разе, яка według пани повинна быть реакция Заходу на то людобуйство, на ту масакру, на то, что даже брак слов, чтобы то описать, что должна сделать Польша, что должны сделать Немцы, Страны Соединенные, иные страны?
Ну, во-первых, я сразу хочу, наверное, выражу благодарность от многих украинцев, Польши, и нашим, потому что ну, в этой войне на самом деле показали, кто настоящий друг.
Хотела бы на початок выразить вдячность в имени своим и в имени wielu украинцев, вдячность вобec Polski, która naprawdę pokazała, że jest prawdziwym przyjacielem Ukrainy, a Polacy i Ukraińcy są bliskie sobie i na Polaków zawsze można liczyć.
Tak. I поддерживают еще страны Балтии хорошо, Британия. Но многие страны, как вот нам, обывателям, людям, обычным украинцам в разговорах кажется, должны быть более решительны в своих, наверное, действиях, потому что подобные вещи некоторые политики уже высказываются о том, что в данном случае компромиссные переговоры не могут привести к хорошему результату.
Również chciałabym powiedzieć, że kraje bałtyckie i Wielka Brytania pokazują, że są zdeterminowani w pomocy dla Ukrainy. Natomiast z perspektywy zwykłego obywatela stanowisko niektórych państw na Zachodzie wygląda na możliwe, że niewystarczająco zdecydowane. Te wydarzenia w Buczy pokazują, że nie można iść na kompromis z Putinem, nie można iść na kompromis ze zbrodniarzami wojennymi. I liczymy na to, że wszystkie państwa Zachodu подеймо асертивне, здецидоване кроки.
Сьогодні мені попався в телеграмі, в одному з телеграм-каналів українських, пост, который одна із страшних фотографій, які були приведені вчора, рука жінки убитої.
Dzisiaj trafiłem na post w Telegramie, w jednym z kanałów, które obserwuję, i tu jest zdjęcie ręki kobiety, która została zamordowana w Buczy.
I podpis pod postem, tekst taki brzmi: tak na samym деле wygląda zajawka Ukrainy na członstwo w ES. Nadziejemy się teraz dla Eurosojuza dostateczne dokazatelstw, że my stoimy za cenności demokracji.
Tak prawdziwie wygląda wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej. Spodziewamy się, że teraz Unia ma wystarczająco dowodów na to, że bronimy wartości i demokrację.
I będziemy my w NATO, czy nie, to polityków. A, i foto mogę pokazać, teraz pokażę foto.
A symbolizm tego zdjęcia polega na tym, że obok ręki tej zmarłej kobiety leżą jej klucze z breloczkiem, na którym jest pokazana flaga Unii Europejskiej.
Tak. И будет ли Украина, допустим, в НАТО или нет, это вопрос политиков. А вопрос людей сейчас, когда очень важно Украине, чтобы над Украиной закрыли небо.
Czy będzie Ukraina w NATO, czy nie, to jest pytanie do polityków, ale na pewno ważnym jest to, żeby zamknąć niebo nad Ukrainą.
I Ukraina сегодня является таким щитом между Европой и между Россией и цивилизованным миром.
Bo zdecydowanie teraz Ukraina jest tarczą pomiędzy światem cywilizowanym oraz Federacją Rosyjską.
I поэтому, мне кажется, мир должен поддержать всеми силами, всеми возможностями Украину, чтобы вот эта вот нечисть не распространялась, этот фашизм русский не распространился на другие страны.
Dlatego cały świat powinien wspierać Ukrainę z całych sił, żeby uchronić ten świat przed rozpowszechnianiem się rosyjskiego faszyzmu.
Ну вот где-то так примерно.
Bardzo dziękujemy za relację. Dla nas, Polaków, bardzo ważne jest też, żeby słyszeć głos Ukraińców w Polsce. Od ponad miesiąca pomagamy Ukraińcom, ale teraz wiemy, że czeka nas długi marsz, także chcemy razem z Ukraińcami walczyć z Rosją Putina. Bardzo dziękuję za rozmowę. Była z nami Olena Golikowa.
Do widzenia.
Poruszająca rozmowa z dziennikarką z Ukrainy. Padły też bardzo ciepłe słowa w stosunku do Polski, podziękowania za naszą pomoc, ale zdanie, które mnie osobiście najbardziej poruszyło, to kiedy pani Olena powiedziała, że Rosjanie masowo wierzą w to, że na Ukrainie panuje faszyzm i że trzeba Ukrainę wyzwolić z tego faszyzmu, a nawet zrównać z ziemią i że Rosja później po Ukrainie pójdzie na Polskę. Czy rzeczywiście jest to realny scenariusz, pastor Paweł Chojecki?
Nie, no to oczywiście, no Rosja cały czas demonstruje jasną geopolityczną wizję, gdzie niszczy potęgę Stanów Zjednoczonych i w to miejsce ten ruski mir buduje. Także to komuniści przecież śpiewali też ruszymy z posad bryłem świata, dziś niczym, jutro wszystkim my. I Putin ma dokładnie taką samą wizję. On ją wraz ze swoim bliźniakiem komunistą Xi Jinpingiem przedstawia, takim fałszywym prorokiem tej piekielnej dwójcy jest papież Franciszek, który właśnie opowiada o jakimś świecie rozbrojonym, potępia kraje NATO za to, że chcą te 2% na zbrojenia przeznaczać, kiedy Rosja i Chiny dużo więcej. Zobaczcie, nie? Kiedy budzą się państwa Europy, państwa NATO i mówią, no to już dobrze, będziemy przeznaczać te 2%, no to papież katolików mówi, że to szaleństwo. A kiedy zbroi się Rosja, kiedy zbroją się komunistyczne Chiny, kiedy komunistyczne Chiny budują swoje bazy, planują budowę na Oceanie Spokojnym, na Wyspach Salomona, to zobaczcie, batiuszka z Watykana no w ogóle jest całkowicie ślepy.
Do papieża Franciszka jeszcze przejdziemy i do spotkania z prezydentem Dudą. Tomek pisze: Katyń, Bucza, co następne? Warszawa, gdzie Zachód ma zamiar zatrzymać to barbarzyństwo? Zachód albo się obudzi teraz, albo zaśnie na wieki.
No ja tak w ten Zachód i te obudzenia to tak nie za bardzo, bo to poszczególni ludzie się budzą i Polska powinna się obudzić. Tak jak Ukraina na przykład już wie, że nie Unia Europejska ich obroni, nie Niemcy ich obronią, chociaż no tu Kliczko takie przemówienie tam dziękczynne akurat do Niemców, myślę, nie wiem z jakiego powodu, bo akurat w Berlinie czy tam gdzieś u tych Germańców to była demonstracja poparcia Putina i to taka bardzo, bardzo liczna. No ale to zostawmy. Myślę, że Ukraińcy w większości już rozumieją, że to ich naród zorganizowany, z właściwym przywództwem i uzbrojony może pokonać każdego napastnika. Że nawet ta rzekomo tam największa czy druga tam armia świata po prostu przegrywa z ludźmi, którzy są zjednoczeni, dobrze przewodzeni i mają Boże błogosławieństwo. Ukraińcy już to wiedzą, wyzwalają kolejne tereny Ukrainy. Myślę, że Polska nie powinna czekać dalej na jakieś tam ruchy Unii Europejskiej, nie? I tam tu te przemowy pana Morawieckiego, takie ładne dosyć, nie? Że tutaj trzeba, że tu już dość i tak dalej. Panie premierze Morawiecki, proszę zrobić następujące rzeczy. Za pół godziny zamknąć ruch kołowy z Białorusią i okręgiem tym królewieckim, nie? Kaliningradzkim. Żadnych transportów na wschód. To jest gestii Polski. To już możemy zrobić. Ruch kołowy, ruch kolejowy. Kompletne zamknięcie. Stop karmienia tego ludobójczego, sowieckiego, putinowskiego potwora. To od pana zależy. Niech pan nie czeka na to, co zrobią inni. Niech pan skończy tam płomienne przemówienia. Niech pan przystąpi do działania. Stop płacenia ruskim za cokolwiek. wszystkie te pieniądze trzeba gromadzić na konta i będzie później to wypłacone w ramach odszkodowań sowieckich dla zniszczonej Ukrainy. Dlaczego toleruje pan faszystowską ambasadę w centrum Warszawy? Proszę wypierniczyć wszystkich tych kałmuków, czyli ruską ambasadę z Warszawy. Kolejna rzecz w pana gestii. I no już ostatnia rzecz. Kiedy wreszcie polskie służby wezmą za dupę ruską agenturę w Polsce? To wszystko pan może zrobić dziś, za pół godziny. Tego oczekują wolni Polacy, a nie pięknych przemówień.
Oznaczajcie premiera Morawieckiego w mediach społecznościowych z tym apelem pastora Pawła Chojeckiego. Cezary Kłosowicz, skoro mówimy tutaj o premierze Morawieckim, co w kontekście tego bestialstwa na Ukrainie, które zobaczył dzisiaj cały świat, co powinna w tym wszystkim zrobić Polska? Czy chcesz coś dodać jeszcze do tych słów pastora Chojeckiego?
Przede wszystkim powinny być już dawno wystawione międzynarodowe listy gończe za Putinem, za wszystkimi dowódcami i za tymi bezpośrednimi sprawcami, których ukraińskie służby wielu już ustaliły, już się pojawiły listy tych morderców. Myślę, że to można też szybko zrobić i powinno to być już dawno zrobione. Zwiększyć, na ile jeszcze można, pomoc. Mówię, co sama Polska mogłaby jeszcze robić. Nie przejmować się tam czy pośrednictwem, czy niepośrednictwem, tylko po prostu przekazywać broń nie tylko defensywną, ale też ofensywną, czy wozy bojowe, czy cokolwiek, co tylko możemy dać. Jeśli ktoś mówi, że my się w ten sposób pozbawiamy środków obrony, no to tak naprawdę obrona nas się teraz odbywa na Ukrainie i ten nasz sprzęt, czy samoloty, no jak migi, mogą tam być wykorzystywane, żeby tam tę armię, która nas później może zaatakować, zniszczyć teraz, a nie musieć tego robić na naszym terenie za jakiś czas. Także myślę, że to takie konkretne rzeczy, które no, można zrobić teraz. No, a do tego te działania, żeby inne państwa za tym pociągnąć, no to jak najbardziej kontynuować i wzmocnić. Tu zablokowanie granicy z Białorusią i z Rosją na pewno by też jakimś naciskiem było też na te państwa Zachodu, które też tutaj handel cały czas utrzymują.
Prezydent Zełenski apeluje, zapraszam panią Merkel i pana Sarkoziego do odwiedzenia Buczy i zobaczenia, do czego przez 14 lat doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji. Czy myślicie, że w ogóle takie apele, takie słowa mają sens? Czy jest do kogo apelować i czy rzeczywiście Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone stwierdzą, że chcą do końca rozprawić się z Putinem? Pastor Paweł Chojecki.
Czy do polityków te apele oczywiście nie mają żadnego sensu, bo to są wspólnicy Putina, oni go hodowali od wielu lat, oni dalej twardo stoją na stanowisku, że trzeba handlować z Rosją, a dokładnie, że nie wolno zaatakować Putina. To jest taki przekaz chiński z dzisiaj. Xi Jinping tam tej Unii Europejskiej, bo tam w ogóle z komuchem tu jakieś rozmowy Unii Europejskiej, no oni powiedział, że to zawali gospodarkę świata. To jest bzdura, bo ktokolwiek by w Rosji nie rządził, Rosja nie ma żadnej gospodarki, nie? Mówiąc w kategoriach społeczeństw rozwiniętych Zachodu. Rosja ma tylko gospodarkę surowcową, nie? Czyli nie ma przemysłu jako takiego. To jest tylko eksploatacja złóż i z tego Rosja żyje. To jest tam 85% dochodu z eksportu, to jest właśnie tam różne surowce, od tam ropy po gdzieś diamenty i różne tam pośrednie rzeczy. Także Rosja, chcąc przetrwać, niezależnie czy obalimy rząd Putina, czy nie obalimy, kto tam będzie rządził, i tak będzie musiała przez wiele jeszcze dziesięcioleci żyć z tego sprzedawania surowców. Czyli obalenie Putina absolutnie nie grozi niczym dostawom energii do zachodniej Europy. To jest tylko kłamstwo, które ci politycy, którego używają, żeby w jakiś sposób tchórzliwych obywateli przekonać, że oni mają rację. Czyli apele do polityków. polityków nul, to szkoda czasu. Ale przecież te apele Zełenskiego nie są do polityków.
A do kogo?
One są do społeczeństwa Zachodu, do mnie, do ciebie, do Francuzów zwykłych, do Niemców, Włochów, Anglików i tak dalej, Amerykanów, nie? Zełenski, zwracając się do przywódców, w rzeczywistości, można powiedzieć, oddziaływuje na społeczeństwa Zachodu, żeby się właśnie tego domagały od swoich przywódców, nie? Tak samo jak my, Polacy, powinniśmy się domagać od naszego Morawieckiego czy Dudy stanowczych działań za pół godziny, tak jak wcześniej powiedziałem, a nie na świętego nigdy. Teraz jest znowu dobry czas, bo wiecie, no ludzie przyzwyczajają się do najgorszych okropieństw i już te pierwsze reakcje na wojnę, na te zbrodnie, na ostrzeliwanie cywilnych budynków, mordowanie domów dziecka, czy domów starców, czy szpitali położniczych, to już tam gdzieś tego, teraz znowu bestialstwo Sowieta obiega świat. I gdyby teraz Morawiecki zrobił to, co mówi, to cała Unia Europejska, te wszystkie Merkele, Scholze i to całe barachło mikronowe, musiałoby go poprzeć. Czyli on może to zrobić. Ale czy chce? Czy też tak jak Ziobro będzie dalej popierał Wschód, czy to w wydaniu chińskim, jak Huawei, czy dzisiaj, kiedy mówi, że będzie dalej popierał Orbana, który twierdzi, że odniósł zwycięstwo nad prezydentem Zełenskim. To jest prawdziwe oblicze PiSu. I teraz pytanie, czy Morawiecki się z tego wyłamie, czy dalej będzie chodził na sznurku Putina?
Ostatnio Jarosław Kaczyński w rozmowie z jednym z niemieckich dzienników powiedział: jestem bardzo niezadowolony z postawy niemieckiego rządu. Niemcy mogłyby dostarczyć więcej broni, a także opowiedzieć się w UE za embargiem na ropę. Czy myślicie, że takie sygnały ze strony Jarosława Kaczyńskiego czy też premiera Morawieckiego no są dla nas taką nadzieją, że jednak Polska będzie takim liderem w Unii Europejskiej?
Przepraszam, że ci przerywam, tu Czarek też widzę, kręcisz głową, przecież to są słowa lokaja. To nie są słowa władzy suwerennego państwa. Oni mówią, niech Niemcy to zrobią. Uprzejmie prosimy Niemcy, żeby dały broń Ukrainie. A co to Niemcy graniczą z Ukrainą? A co to migów nie mamy? Przecież już mieliśmy ich dawno dać im. A co to, starych tych rupieci rosyjskich, tych T-72 nie mamy, a oni na tym akurat walczą, na tym się znajdą, tam by paru ruskich pogonili tym. Po co? To co, czy to nie jest... Czy PiS nie ma władzy w Polsce, że mówi, żeby Niemcy coś zrobili? Jakby Jarosław był w opozycji. A to wtedy rozumiem. To by wtedy se takie dyrdy mały pleść mógł. A dzisiaj, Jarosławie, wszystko jest w twoim ręku. Te wszystkie postulaty do Merkel to ty możesz zrobić. I nie wymawiaj się, że to inni.
To w takim razie, co możemy zrobić my, Polacy, żeby robić jak największy nacisk na władze PiSu, żeby prowadziły taką politykę odważną, antyputinowską? Cezary Kłusowicz.
Po pierwsze, co możemy robić, to oczywiście pomagać cały czas Ukraińcom, którzy tutaj uciekają do Polski. Tak by też ci żołnierze walczący mieli spokój, że ich rodziny są bezpieczne. Natomiast no, nacisk na rząd, no, oczywiście możemy zawsze pisać, mówić jak najwięcej, czy to bezpośrednio do nich, czy to gdzieś w mediach społecznościowych, czy gdzie tylko można ze sobą i wspierać media, które o tym mówią, to przede wszystkim, bo no oczywiście na wpisy na Twitterze rząd reaguje bardziej czy mniej, no jakoś tam bierze to pod uwagę jako opinię publiczną, natomiast kiedy media to nagłaśniają, kiedy w mediach ciągle byłby ten przekaz, że chcemy, żeby rząd przekazał tę pomoc wojskową, większą i ofensywną, żeby zamknął w końcu te granice z Białorusią, to musi się nieść jak najbardziej. No były te akcje blokowania granicy też przez ludzi, czy zatrzymywania tych transportów, no to jakby przykład jest jest dany. No, takie rzeczy, co tylko może robić zwykły człowiek, no, trzeba to robić. No, a no, no, na wybory się nie zanosi, że będą, ale no, kiedyś będą, to też trzeba będzie. Trzeba jak najbardziej uświadomić obecnemu rządowi, że jak się nie weźmie do roboty, no to go wymienimy.
Pastor Paweł Chojecki, czy chcesz coś dodać jeszcze do tej no presji pytanie, społecznej?
Pytanie będzie, na kogo wymienić, nie? Bo tu jeszcze...
Mówię, ale to nacisk na rząd jest już wtedy, kiedy wie, że się zmieni. On już wtedy
tak,
nie musi wiedzieć, na kogo.
Ja oczywiście zgadzam się
oczywiście później
z tym, co mówisz, ale no, myślę teraz następny krok, no to dobra, no zmienimy rząd, ale na kogo? Tutaj podałem niedawno tweet Andrzeja Turczyna, który już powiedział, że przestanie popierać Konfederację ze względu na to, co tam Korwin i Braun wyprawiają. To oczywiście słuszny krok. Ja od lat tych jeszcze dawnych moich przyjaciół z UPR-u, bo tam niektórzy jeszcze gdzieś tam pozostali, czy przynajmniej o takim myśleniu wolnościowym uprzedzałem. No jak wy z ruską agenturą w rodzaju Braun, Korwin czy inne narodniki tam gdzieś z tego ruchu narodowego, jak wy chcecie zbudować partię wolnościową? Możecie sowiecką partię zbudować, ale nie wolnościową. Zresztą mówiłem tu w tym studiu i w starym studiu jeszcze.
Akcja Nie mam na kogo głosować niestety trwa już kilka lat.
No dlatego to głosowanie, czyli zmiana, bo żeby było na kogo głosować, to my musimy cały naród zmienić. No to wczoraj kazanie właśnie o tym mówiłem. Dlaczego polski naród tkwi w niemocy od kilkuset lat? No właśnie, o tu posłużę się ukraińskim wydaniem. Dziękujemy luteranom z Dzięgielowa za dostarczenie nam. Jeśli ktoś by chciał, no to może szybko napisać teraz na czacie, to wyślemy ten egzemplarz Nowego Testamentu. Może macie znajomych Ukraińców. Jeśli naród polski nie wróci do tradycji Złotego Wieku, gdzie właśnie Biblia była w centrum życia intelektualnego naszej elity, czyli szlachty, to się nazywało Złoty Wiek. Wtedy znaczna część polskiej szlachty była protestancka, a większość była niekatolicka. I nawet to na zjeździe polskiej szlachty w Piotrkowie Trybunalskim w roku 1555, Czarek, popraw mnie.
555, tak.
O, to już teraz zapamiętałem. To zostało, ta większość się pokazała, bo chciała właśnie wypowiedzenia posłuszeństwa Rzymowi, wprowadzenia zamiast łaciny języka narodowego do kościołów i różne takie reformacyjne postulaty. Jeśli Polska nie wróci do tego fundamentu naszej cywilizacji, tylko tak jak wczoraj mówiłem, dalej będzie pogrążona w katolickim bałwochwalstwie. Kto chce sobie zobaczyć więcej, co Bóg myśli o bałwochwalstwie, no to tam oceniamy, właśnie czytam katolikom, mówię, zobaczcie, no już to ja mówię, to sobie tam odpuśćcie. Przeczytajcie, co Bóg mówi. Wysłuchajcie tego, co Bóg mówi o waszym bałwochwalstwie. Jeśli Polska nie odrobi tej lekcji, to nie będzie na kogo głosować. Bo chrześcijanie, bo ludzie mądrzy, bo ludzie odważni będą cieniutką mniejszością w tym narodzie i zawsze jakieś mędy zbudują partię, która wygra wybory i tak będzie to dalej gniło. No.
Polecamy wczorajsze nauczanie pastora Pawła Chojeckiego. Znajdziecie je na naszym kanale. Teraz pokażmy klip naszej akcji Pray for Ukraine. Wracamy za chwilę.
Wspieram i modlę się za dzielny naród ukraiński, za wasz kraj, za to, że stawiacie opór dzisiaj rosyjskim najeźdźcom Putina. Bronicie waszego kraju, ale i bronicie Europy i wolnego świata. Chwała Ukrainie. Niech żyje Polska.
Modlę się za Ukrainę, modlę się za Ukraińców, żeby Bóg dał im siły, bo prowadzą dobrą walkę, walczą ze złym państwem. Nas ostać Rosję Putina można było zobaczyć w Czeczenii, w Gruzji. Pokazała to śmierć politkowskiej, śmierć Litwinienki i wiele jeszcze innych spraw. To państwo ustępuje tylko przed siłą. Ukraińcy siłą próbują podeprzeć ich agresję. Modlę się też o nich, dlatego że jeżeli oni przegrają, to przyjdzie też kolej i na nas. To państwo się samo z siebie na pewno nie zatrzyma.
Zostali bez powodu napadnięci. Proszę Boga, żeby wygrali tę wojnę, żeby odzyskali swój wolny, niepodległy kraj w całości.
Zachęcamy Was do dołączenia do naszej akcji. Piszcie Wasze głosy, przesyłajcie filmy na adres kontakt@ispodprat.pl. I w tym kontekście chciałam Was zapytać jeszcze o ten aspekt duchowy, bo takie informacje o tym bestialstwie Rosjan na pewno też podcinają morale Ukraińców. Z jednej strony jest to odzyskanie ich miast, z drugiej strony są to takie momenty, kiedy być może tracą nadzieję na zwycięską walkę z czymś demonicznym, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to przekracza wszelkie ludzkie standardy. Jakiego według Was wsparcia dzisiaj, duchowego, psychicznego, potrzebują Ukraińcy? Pastor Paweł Chojecki.
Na pewno to, co robi już Polska, to tak jak Czarek powiedział, jak mówią też pastorzy ukraińscy, chrześcijanie i także niewierzący w tym chrześcijańskim sensie ludzie, to, co Polska zrobiła, jest im bardzo potrzebne. Tak jak Ukraińcy zadziwili świat swoim bohaterstwem, taką jednolitą postawą, przywództwem prezydenta Zełenskiego, przecież jeszcze niedawno był wyśmiewany, że to jakiś aktor. Przypominam, że Ronald Reagan też był aktorem i to wcale nie jakimś pierwszoligowym, w takich, powiedzmy, filmach, westernach klasy B uczestniczył, a jak wielkim był prezydentem. To samo zapewne można będzie, już mówi się o prezydencie Zełenskim, że aktorem to tam był jakimś komikiem, czy tam nie jakiegoś może światowego formatu, a prezydentem jest światowego formatu. Czyli Ukraińcy odrobili wspaniale swoją lekcję z umiłowania ojczyzny i z walki o wolność. Ja też takie przesłanie dałem w imieniu tu polskich protestantów, polskich chrześcijan ewangelicznych, żeby też ich podnieść na duchu, żeby też chrześcijanie ewangeliczni widzieli, że mają po polskiej stronie, ukraińscy chrześcijanie ewangeliczni, że mają po polskiej stronie ludzi, którzy ich wspierają, rozumieją, a nie są jakimiś tam dzbukami pacyfistycznymi, jak to niestety też się w kręgach chrześcijańskich takie durnoty Putina czy Stalina jeszcze, bo to gdzieś z tego czasu wniknęło do kościołów chrześcijańskich, że takie rzeczy się oplata, tylko że tu jest jasne stanowisko. Polacy odrobili to zadanie, jeśli chodzi, mówię, o zwykłych Polaków, o okazanie miłości i to już widać, że wytrwałej miłości, że tu ruskiej agenturze, pomimo tego, że państwo polskie, pamiętajcie, tu bardzo ważna rzecz, którą chcę powiedzieć, państwo polskie w rzeczywistości utrudnia życie Ukraińcom w Polsce. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Na przykład jeśli chodzi o dzieci, które się wydostały z Ukrainy bez rodziców. Sieroty, ludzie, których rodzice musieli tam zostać, a dzieci wypchnęli tu. Państwo polskie nagle zaczyna uprawiać nagonkę i polowanie na ukraińskich opiekunów. Dokładnie możemy Wam pokazać dowody sytuacji, w której Ukrainka dostała od ukraińskich władz pozwolenie na opiekowanie się dzieckiem powierzonym jej przez innych ludzi, którzy nie mogli się nim zaopiekować w Polsce, a polskie władze rozpoczęły na nią polowanie, żeby ją pozbawić praw do tego dziecka. To jest coś, czyn ohydny i straszny. I takie rzeczy dzisiaj się dzieją. Sprawa finansowania. Minęło parę tygodni. Wielu ludzi absolutnie nie dostało do dzisiaj pomocy od organizacji rządowych, jeśli chodzi o wsparcie finansowe na utrzymywanie dzieci. Przecież sprawa w Kazimierzu i Mariupol. Ile tygodni tam dyrektor ośrodka musiał załatwiać pieniądze, brać na kredyt w hurtowniach, a państwo polskie, wojewoda i inni tylko się napinali, że oni pomagają, pamiętają i tak dalej, ale ani złotówki nie przekazali. Czyli rząd minus. Polacy, ogromny plus, bo Polacy wzięli to na siebie, na swoje barki, ale wiadomo, że dość biedny, oczywiście w porównaniu ze standardami zachodnimi, a bogaty w porównaniu ze standardami wschodnimi, naród polski tego na długo nie uciągnie. A tu rząd nic nie robi w tej sprawie, a nawet, tak jak powiedziałem, zaczyna utrudniać Ukraińcom życie. Biurokracja znowu stanie w kolejkach przeróżnych i tak dalej. No niby oni mówią, że to uproszczą, ale to utrudniają. Utrudnianie życia polskim przedsiębiorcom, no to jest przecież też uderza w rynek pracy, czyli w pomoc Ukraińcom. I tak można by tu jeszcze mnożyć. Co można zrobić więcej? To mówię, koniec oglądania się na to, co zrobi Merkel, tam wiecie, Macron czy ktoś inny. Koniec oglądania się na to. Polski rząd, a Polacy powinni to wymóc na polskim rządzie, powinien otwartej pomocy Ukrainie udzielić dziś, nie czekać. Bo każdy to mówi. Zjedzą Ukrainę, wyliżą rany i zaczną jeść Polskę. To dziś jest najlepszy moment, żeby skończyć z kacapią. Może nie być drugiego takiego w historii. Polacy muszą dzisiaj to wykorzystać. Francuzi mogą być głupi. Siedzieli za linią i siedzą Maginot. Niemcy mogą być głupi i zbrodniczy. A my mamy tylko jedną szansę na przetrwanie. Zwycięstwo Ukrainy dziś. I pokonanie kacapi. Pokonanie Sowiecji. Pokonanie Putina. Nie ma innej opcji na istnienie wolnej Polski. To musi dotrzeć do każdego polskiego domu. Nie będziesz mógł tu żyć w wolnym kraju. Nie będziesz mógł wychowywać dzieci. Nie będziesz mógł wychowywać wnuków na Polaków, jeśli Putin dziś nie przegra. To jest przesłanie jasne, proste i oczywiste dla każdego Polaka.
I też tak jak mówiliśmy, ta wojna toczy się również w internecie, także tutaj też ta presja społeczna, o której mówisz, presja na polski rząd, też jest ważna i tutaj każdy może się zaangażować, czy wpisy na Twitterze, na Facebooku. Mamy też świadectwo amerykańskiego pastora, który pomagał Ukraińcom w kościele w Chełmie i on powiedział, że Polacy rozwinęli czerwony dywan przed swoimi ukraińskimi gośćmi, robili świetną robotę i okazywali wiele gościnności. Także mamy też kolejne świadectwa zza oceanu, że Polacy naprawdę wykonali piękną robotę.
To może wczoraj już to pokazywałem, ale może jeszcze pastora Matta Shea pokażmy, kiedy wrócił do stanu Washington, do swojego kościoła w Spokane, jak wspominał to, co przeżył tu razem z nami w Polsce. Czy możemy to pokazać?
Poszukujcie okazji do gościnności. Tak często mówimy, oj, mam bałagan w pokoju, nie wpuszczę nikogo. Bądźmy szczerzy, słyszałem to w moim domu. Ale wy poszukujcie okazji do gościnności. Jak jest okazja, to zróbmy to. To właśnie oznacza być chrześcijaninem. Wiecie, co zrobili chrześcijanie w Polsce? Kościół Nowego Przymierza w Lublinie? To najbardziej fantastyczni ludzie na świecie. W Polsce są 3000 napełnionych duchem wierzących. W Polsce. Paweł mówi, nie wiedziałeś. Nie, nie wiedziałem tego. Wiecie, co zrobili? Zjawiliśmy się w środku nocy. Oni czekali na nas ze wspaniałym, bogatym posiłkiem i zapytali, czego potrzebujecie? Powiedziałem, dwóch autokarów. Dajcie nam chwilę. Pół godziny później mieliśmy autokary, o 2:30 nad ranem. Potem mówią do nas, potrzebujecie jedzenia na drogę? Nie martwcie się o paliwo i kierowców. Za wszystko zapłaciliśmy, wszystkim się zajęliśmy. Wy jedźcie po dzieci. Takiej gościnności potrzebujemy jako Kościół. Amen. Niezależnie od tego, co nas spotyka, radujmy się w nadziei i trwajmy. Wiecie, czego wymaga trwanie w trudnym czasie? Już słyszę, trwam od 40 lat. Tak, trwajcie dalej, dopóki nie zagrają trąby. Bo gdy my trwamy, to zmienia nasz charakter w coś, czego Bóg może użyć. Kiedy trwamy, to daje zachętę ludziom obok nas. Łatwo jest się poddać. Każdy z was, kto wybrał się w długi bieg, po 100 metrach czuł, jak ciało mówi, jest dobrze, ale trochę ciężko. Trwajmy chociażby dla tych dwóch powodów, bo kochamy ludzi i kochamy Boga. I kiedy trwamy, ciało Chrystusa jest zachęcone. I teraz inne kościoły jadą do Ukrainy ratować sieroty. Nikt nie potrzebuje pochwał. Bóg doznaje chwały i uwielbienia. Ale spójrzcie, co może się wydarzyć. Te 62 dzieci i wszyscy ludzie z nimi związani są odmienieni na zawsze dzięki miłości tego ciała tutaj. Bo gdy Jezus powiedział, idźcie, poszliśmy, razem. Gdy Jezus powiedział, teraz, nie wahaliśmy się. Spójrzcie, co może stać się ze światem. Świat widzi to teraz. Nie ma czegoś takiego jak zła prasa. Świat widzi to teraz. Świat widzi. I myślą sobie, a co my robimy? Dobre pytanie. Co robicie dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa? Spójrzcie, co może się stać ze światem, kiedy chrześcijanie biorą się do roboty zamiast siedzieć w ławkach. Życia są przemieniane. Ludzie są zbawiani. Ludzie są zachęcani. A ogień Boży przechodzi przez świat dla największego żniwa ludzkości. Niech to was dzisiaj zachęci. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za tę zachętę ze stanu Waszyngtonu. Rzeczywiście ona jest nam potrzebna, bo my tutaj jesteśmy, no już bardzo, bardzo blisko czujemy na swoich plecach oddech Putina, pastor Matthew Shea, tak też myślę, że to był wzruszający dla Ciebie moment, prezent na urodziny i też pokazanie, no, jaką wagę ma to, co robimy tutaj w Polsce.
Bardzo chciałbym to podkreślić, że Kościół Jezusa Chrystusa, czyli ciało Chrystusa, ono, Kościół to nie jest budynek, nie? Tak nam się, że tak powiem, wprasowało kulturowo, że co to jest Kościół, no to budynek, katedra, jakieś takie bzdety, nie? Absolutnie nie. Kościół to jest żywa wspólnota serc, które są obmyte krwią Jezusa Chrystusa. I Kościół w działaniu to jest największe, najwspanialsze świadectwo, najwspanialsza oglądana rzeczywistość tutaj. I to świadectwo widzi niewierzący świat. Tu cały Kazimierz dzisiaj tam na pewno jeszcze dyskutuje, co tu się w tym naszym małym miasteczku, pięknym, ale no niewielki, co to się wydarzyło, co to za ludzie, kto
i tak dalej. Wiadomo, ale
nagle staliśmy się epicentrum wydarzeń tutaj. Także to jest coś, co jest moim marzeniem, żeby cała Polska widziała jasne świadectwo prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. To zmieni Polskę, to zmieni wybory, to tam już wiecie, będzie na kogo głosować wtedy, będzie z kogo wybierać, będzie po trzech dobrych kandydatów na jedno miejsce, a nie tak, że trzech niemotów albo ruskich onuc i tyle mamy do wyboru.
Także polecamy wczorajsze nauczanie, tam więcej relacji od naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. Marcin Lewicki, pastorze, wczorajsze nauczanie bardzo potrzebne. Dziękuję. Modlę się o ludzi zwiedzionych przez religię i nieprawdziwe nauki ludzkie. Hashtag czytam Biblię.
No tak, to podkreślałem wczoraj, to jest jasna nauka Pisma Świętego. Ja nawet tam niewiele interpretowałem, ja po prostu nawet z Biblii Tysiąclecia celowo przytargałem swoją starą tysiąclatkę, żeby katolicy nie mieli takiego wytłumaczenia, że tam, wiecie, coś jest nie tak. Oczywiście wolę Brytyjkę, bo tam jest, kłaniają się przed klockiem, nie? Przepraszam, kłaniają się przed klocem drewna, a w tysiąclatce klękają, czy tam klękają przed kawałkiem nie? Tak, tak.
Ta wersja dla katolików.
Tak, troszeczkę lejtowo, no ale każdy wie, że to jest po prostu zwykły zabieg tłumacza. No jeden tak odda dane słowo, drugi inaczej. Także wziąłem tysiąclatkę i czytałem wam, katolicy, z tysiąclatki, z waszej Biblii, co Bóg do was mówi o waszym bałwochwalstwie. Nie chcecie słuchać. To już tylko wasza wina.
I na koniec głos Kazimierz Pospółka. Putin dostanie za to rozgrzeszenie od papieża. I
tak od Francji, tak.
Obiecywaliśmy o tym więcej o 18:00. Co łączy prezydenta Dudę z papieżem Franciszkiem? Co łączy papieża Franciszka z Putinem? Także już teraz zachęcamy was do obejrzenia Idź Pod Prąd. Dogrywka o godzinie 18:00, a ja w ręku mam nasze najnowsze ulotki, a więc wojna w języku polskim i w języku ukraińskim, dostępne na naszej stronie ispodprad.pl, a wersję papierową możecie już teraz zamówić w naszym sklepie. Rzeczywiście teraz też wyjątkowy czas w Polsce. Ludzie otwarci do głębszych rozmów.
Cieszę się i dziękowałem tu naszej redakcji graficznej, technicznej, że tak szybko zarówno po polsku, jak i po ukraińsku, bo dzisiaj idziesz na miasto, no i nie wiesz, na kogo trafisz. Trzeba mieć dwie. Ludzie biorą, czytają, myślą, zadają pytania. Szczególnie dzisiaj po tym Katyniu, nowym Katyniu, który znowu kacapowie, jak nazywamy i Ukraińcy, i Polacy, tak nazywają tę dzicz ze wschodu, kacapy, znowu urządziły jednemu z naszych narodów.
Przypominamy również o naszym liście ewangelicznych chrześcijan do prezydenta Ukrainy Zełenskiego na stronie petycjeonline.com. Znajdziecie go w wersji polskiej, ukraińskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Uwaga, trzeba podpisać jeszcze dodatkowo w mailu, który przyjdzie na waszą skrzynkę mailową, żeby cały podpis był ważny. I ciekawe, portal HN News napisał o tym liście, także po kilku dniach
doszła ta informacja. Nazywają się news, ale to taki trochę mniej świeży ten news, no ale niech im tam będzie. Ja jeszcze tylko chciałem jedno zdanie na koniec o tych listach proskrypcyjnych. Nie? Wiemy, jak Rosja przygotowuje się, jak później te listy służą mordowaniu ludzi. A przypominam, że właśnie ta katokomuna w Polsce, czyli te ruskie onuce, które nas ciągle hejtują, przecież to był ich znak rozpoznawczy. Podawali pełne dane adresowe każdego z członków naszej redakcji. Wyświetlali w internecie powiązania rodzinne, kto jest kim i tak dalej. Podawali adresy domowe, wzywali do samosądów wobec nas i tak dalej. Kto tak robi? Katolicy prawowierni? Mam nadzieję, że katolicy uczciwi. Wiecie, że to ruskie onuce podszywające się pod katolików. No tak, jak dokładnie robi to ten komunista Franca. Też się podszywa i wielu z katolików tu wie, to wie. Z Bogiem. Komunista Franciszek nie ma nic wspólnego. Ma tylko białą szatę. Ciekawe, co ma pod spodem. A, to już może Duda nam opowie o 18.
Więcej o 18, szczególnie jeśli się z nami nie zgadzacie, piszcie wasze głosy. Z chęcią wam odpowiemy. kontakt@ispodprad.pl. Jeszcze na koniec ogłoszenie, szczególnie dla Polonii z okolic Chicago, bo w najbliższą niedzielę 10 kwietnia o godzinie 18 będzie niesamowity koncert ewangelizacyjny Joe Łosiaka i ballady Stęsknione za Bogiem. Także teraz na planszy i w opisie programu szczegóły tego wydarzenia. Joe Łosiak to amerykański misjonarz, który współpracował z księdzem Blachnickim. Gościliśmy go również w naszej telewizji i dzięki Bogu mogliśmy się z nim spotkać na żywo w Krakowie. Także zachęcamy Polonię.
Tak, weźcie swoich amerykańskich przyjaciół albo polskich, jeszcze nie znających Jezusa Chrystusa, i kiedy tam będziecie, to pozdrówcie od nas osobiście Joe Łosiaka.
W tym momencie żegnamy się z państwem. To był program Idź Pod Prąd. Na żywo był z nami redaktor Cezary Kłosowicz. Dzięki za udział. I pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci również.
Dziękuję.
A teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Do zobaczenia.
Pewna Amerykanka, wyjeżdżając z Polski po około dwutygodniowym pobycie, była tutaj w związku z opieką nad sierotami uratowanymi razem przez chrześcijan z Ameryki, z Polski i też opiekunów ukraińskich, którzy bezpiecznie mieszkają w Kazimierzu Dolnym. opisała Polskę, jak przez te 2 tygodnie ją widziała. I no, niestety dla nas nie jest to zbyt przyjemny obraz. Mówiła, że ludzie są dosyć smutni, dosyć tacy ponurzy, wzrok wbity w ziemię, niezbyt życzliwie patrzący na siebie nawzajem. Ale to zapytał ją o tę opinię jeden z członków naszego kościoła. Ale gdy przyjechaliście wy, chrześcijanie z Kościoła Nowego Przymierza, z tego projektu Mega Kościół, to ja zawsze wiedziałam, że to są ludzie od was. Po czym to rozpoznawałam? Test był bardzo prosty. Po prostu od początku kontaktu, można powiedzieć od rana do wieczora, z was biła radość, entuzjazm. Uśmiechaliście się do ludzi, byliście do nich życzliwi. Nie wiem, czy ta osoba wystawiająca takie świadectwo po tym krótkim kontakcie z Polakami jest wierząca, czy nie. Na pewno pracuje w obszarach takiej działalności społecznej, stąd musi być dobrym obserwatorem życia, ludzi, psychologii. Proste rozróżnienie. Chrześcijanie biblijni, chrześcijanie żyjący blisko z Jezusem Chrystusem są życzliwi dla ludzi. Uśmiechają się, niosą pomoc, są pełni entuzjazmu. Bije z nich dobra energia, jak mówią niektórzy, i wsparcie. Oby niebawem cała Polska w ten sposób była postrzegana. Oby rzeczywiście Polska była nasycona biblijnymi chrześcijanami. Całkowicie zmieni się wtedy nasze życie jako narodu.
Kwietnia 1791 roku Sejm Czteroletni zatwierdził Konstytucję Republiki Pawłowskiej. Było to państewko samorządowe założone przez księdza Pawła Ksawerego Brzostowskiego, kanonika wileńskiego pełniącego urzędy pisarza wielkiego litewskiego, a następnie referendarza wielkiego litewskiego. W roku 1767 nabył on dobra Merecz, obejmujące ponad 3000 hektarów ziemi ornej i lasów. W roku 1769 nadał mieszkającym tam chłopom wolność osobistą i utworzył swoiste państwo w państwie, w którym obowiązywała napisana przez niego konstytucja. Obywatele Republiki Pawłowskiej mieli prawo polować w lasach, łowić ryby, wycinać drzewa na budowę i na opał, a także prowadzić handel. Władze w Republice sprawował prezydent, którym był ksiądz Brzostowski, oraz dwuizbowy parlament wybierany przez obywateli. Republika miała swoją flagę i herb oraz walutę, policję, armię i sądy. Ksiądz Brzostowski założył szpital, aptekę, szkołę elementarną i rolniczą szkołę zawodową. W tych szkołach uczono czytania, pisania, liczenia, podstaw księgowości oraz nowoczesnych metod uprawy ziemi. Ksiądz Brzostowski przetłumaczył podręczniki rolnictwa, a także podręcznik ochrony zdrowia. Nakazywał, żeby zamiast chat kurnych budować chaty z kominami i większymi oknami. Prawa obowiązujące w Republice Pawłowskiej doprowadziły do jej rozkwitu. Wielu chłopów przenosiło się, aby tam zamieszkać. Podczas powstania kościuszkowskiego Armia Republiki Pawłowskiej przez jakiś czas walczyła z powodzeniem z Rosjanami, ale ostatecznie musiała ulec. Rosjanie prowadzili tam bardzo surowe represje. Ksiądz Pawłowski sprzedał te ziemie, chroniąc je w ten sposób przed konfiskatą na rzecz cara. O tym niezwykłym eksperymencie mało kto dziś pamięta, ale ruiny republikańskich budynków wciąż stoją w gminie Turgiele na Litwie.